chłopo, duże dzieci, duży kłopot.
Witamy Państwa w cyklicznej audycji Małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot. Dziś naszym gościem jest pani doktor Marzena Żylińska. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa i Panią.
Bardzo nam miło, że zgodziła się Pani na tę rozmowę. Pani Marzena jest neurodydaktykiem, zajmuje się metodyką, także przygotowywaniem pomocy dydaktycznych. Przede wszystkim dzisiaj spotykamy się, myśląc o tym ruchu budzącej się szkoły i o nim właśnie chcemy rozmawiać. Dlaczego ten ruch powstał? Od tego zaczniemy, bo chodzi o to, że w Pani mniemaniu i w mniemaniu wszystkich tych, którzy tworzą ten ruch budzącej się szkoły, nasza polska szkoła powinna się obudzić, powinna się przebudzić. Dlaczego tak jest, jak jest teraz i jak powinno być?
Jeszcze dodałabym do tego, jak Pani mnie przedstawiała, że ja też byłam nauczycielką, więc ja mam doświadczenia przy tablicy,
tak.
A większą część mojego życia zawodowego kształciłam studentów, przygotowując ich do pracy w szkole, kształcąc przyszłych nauczycieli. Więc nie jestem teoretykiem, ja jestem człowiekiem, który wie, jak się w szkole pracuje, wie, jak to jest, kiedy się ma duże klasy, mniejsze klasy. Pracowałam i w liceum ogólnokształcącym, i w szkole podstawowej. No ale jak mówię, największa część mojej życiowej, takiej zawodowej aktywności to kształcenie przyszłych nauczycieli i z nimi tworzenie nowych materiałów, wypróbowywanie tych nowych materiałów. I tu się wszystko zaczęło, bo ja zauważyłam, że w zależności od tego, co się uczniom proponuje na lekcji, to osiąga się zupełnie inną reakcję. Jeśli lekcje są ciekawe, jeśli materiały są pasjonujące, fascynujące, jeśli te zadania wymagają kreatywności, dzieci mogą uczyć się, czy młodzi ludzie, poprzez własną aktywność, to po prostu znikają problemy, które normalnie występują bardzo często. I do mnie dotarło, że szkoła jest takim miejscem, ja też byłam kierownikiem praktyk, organizowałam praktyki pedagogiczne studentom, wobec tego byłam bardzo dużo w szkołach i często oglądałam, również hospitowałam lekcje prowadzone przez studentów. I do mnie to dotarło, że szkoła jest miejscem największego marnotrawstwa, że marnujemy i pieniądze, i czas, i zasoby, ale i przede wszystkim talenty dzieci. I że te talenty, silne strony naszych najmniejszych ludzi i potem coraz większych, to jest nasze największe dobro narodowe. Nie ma nic cenniejszego. Ich kreatywność, ich innowacyjność, to w czym są świetne. A szkoła jest tak skrojona, żeby wszystkich jakby jedną foremką formatować. I wiele dzieci, które mają ogromny talent, nie odnoszą w szkole sukcesu, nie dlatego, że mają za mały potencjał, wręcz przeciwnie. Uważam, że bardzo wiele dzieci z ogromnym potencjałem w szkole dzisiaj wypada bardzo słabo, tracą chęć do uczenia się, tracą wiarę w siebie, tracą szansę na odniesienie sukcesu. I wiele razy przychodziła mi do głowy taka myśl, dlaczego my mamy ciągle jeździć do Finlandii, do Walii, do innych krajów, podziwiać inne systemy edukacyjne? Dlaczego my nie stworzymy szkół, które będą szkołami na miarę XXI wieku? I nauczycieli, ludzi z pomysłami, którzy mają takie właśnie innowacyjne wyobrażenia, jest u nas mnóstwo. Tylko trzeba stworzyć warunki, żeby to mogło wszystko rozkwitnąć. Bo przyszłość każdego kraju, każdego, w tym i Polski, zależy od tego, jak innowacyjna będzie gospodarka. Czyli jak innowacyjnie będą myśleć ludzie, młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy. Czy będą kreatywni, czy będą chcieli schodzić z utartych ścieżek, które już znamy, i wymyślać nowe. No i my w Polsce, ale nie tylko w Polsce, oczywiście to wygląda w różnych krajach różnie, ale nie jesteśmy tutaj absolutnie wyjątkiem. Przez 12 lat w szkole, a dodając do tego przedszkole i studia, to się wydłuża, uczymy dzieci udzielania najbardziej typowych odpowiedzi, zaznaczania w teście tych najbardziej typowych odpowiedzi. A sukces odniesie ten kraj, który będzie najbardziej innowacyjny. No i chyba każdy widzi, że to się rozjeżdża, że to jest coś nie tak, że my promujemy, pracujemy nad czymś, urabiamy dzieci do czegoś, co, co później hamuje gospodarkę. No i jak sobie to człowiek wszystko uzmysłowi, że nudne, schematyczne lekcje, to rozwiązywanie ćwiczeń, to wpisywanie słów w luki, przed czym dzieci się tak bronią, trzeba je ciągle zaganiać do tej nauki, zaciągać na siłę, ciągle presję stosować. Jak widziałam, jak się uczą, kiedy dostają projekt, kiedy mogą coś wybrać, kiedy uczą się przez własną aktywność, ile się wtedy nauczą, jak zaczynają lubić szkołę, to po prostu jest niewyobrażalne, kiedy człowiek widzi te dwie ścieżki, te dwie możliwości i widzi, że idziemy tą, która nie służy ani dzieciom, ani społeczeństwu. I że szkoły, które jakby formatują w taki sposób, ćwiczą, rozwijają przede wszystkim kompetencje reprodukowania wiedzy, a nie to, co daje dzieciom szczęście i ludziom, bo ludzie lubią być kreatywni. My się spełniamy w tym, co możemy zrobić po swojemu. I co szkodzi, to jest szkodliwe dla całego społeczeństwa, to po prostu, kiedy człowiek widzi te dwie możliwości i widzi, że dzieci wcale nie trzeba do nauki zapędzać, że one zostały, tak jak mówią nam neurobiolodzy, stworzone do uczenia się i niczego nie robią lepiej. Tylko musimy zmienić model szkoły. Musimy odejść od tego 200-letniego modelu szkoły pruskiej, to nie jest przenośnia. Ten model szkoły powstał 200 lat temu w Prusach, to była epoka oświecenia. I kiedy chcę ludziom wyjaśnić, dlaczego ta szkoła jest takim skansenem, to wtedy mówię, wyobraźcie sobie kogoś, kto żył 200 lat temu, czyli wtedy, kiedy powstał ten model szkoły, który mamy, i pracował na polu. Jak wyglądała wtedy 200 lat temu praca na polu? Albo jak wyglądały sklepy, jak się kupowało? Jak się podróżowało, jak się ludzie z sobą komunikowali. I teraz wyobraźmy sobie tego człowieka sprzed 200 lat, który na polu pracował, i go postawić gdzieś u nas w Polsce, na w środku jakiegoś pola, gdzie jeździ kombajn i wszystko się dzieje w okamgnieniu. Tutaj wypada słoma spakowana w odpowiednie paczki, tutaj ziarno. On by nie wiedział, co to w ogóle jest, to co się dzieje. Gdyby wszedł do sklepu, do hipermarketu, pamiętając swój sklep, to by nie wiedział, jak się zachować. A gdyby się znalazł w szkole i zobaczył te dzieci siedzące w ławeczkach, patrzące na swoje plecy, mające przed sobą książki, podręczniki, nawet jeśli na ścianie wisiałaby tablica interaktywna, bo to jest taki listek figowy, prawda? Nasze szkoły są nowoczesne, bo mamy tablice interaktywne. I zobaczyłby tę tablicę, to i tak by wiedział, gdzie jest i by się od razu odnalazł. Szkoła się nie zmienia. Fundament szkoły zostaje ciągle taki sam. I ja sobie w pewnym momencie, kiedy to wszystko już mi się w głowie poukładało, ja już widziałam, jak mogłyby się efektywnie dzieci uczyć, gdybyśmy stworzyli im odpowiednie środowisko, a jak hamujemy rozwój potencjału, jak właśnie w dużej grupie tych najzdolniejszych, tych najbardziej kreatywnych, wybijamy z głowy chęć, że są do uczenia się i przekonanie, że mogą być w czymś dobre. Jak sobie to człowiek wszystko uświadomi, to wtedy pojawia się myśl, przecież trzeba to zmienić. Przestańmy zazdrościć Finom, stwórzmy u nas szkoły na miarę potrzeb dzieci, na miarę naszych potrzeb i na miarę XXI wieku.
Pani doktor, tutaj no, nie chcę polemizować z tym, co pani powiedziała, bo rzeczywiście, kiedy mam obraz szkoły w swojej głowie sprzed tych no, już dobrych kilkunastu lat, no to rzeczywiście to jest siedzenie w ławkach, nauczyciel stoi i wykłada, tak? Trzeba robić wszystko tak jak trzeba. I zawsze tak było. Można tak powiedzieć, ale ten obraz jest bardzo no, taki przejmujący. Czy jest na czym bazować w takim razie? Z czego wyprowadzimy tą rewolucję, skoro wszystko jest tak bardzo, bardzo źle? Czy tak jest?
No ja myślę, że widzimy też, jak ludzie próbują z tych szkół systemowych uciekać. Badania opublikowane w zeszłym tygodniu pokazują, że 51% rodziców deklaruje, że gdybym mogła zabrać dzieci ze szkół systemowych, do tych prywatnych, społecznych, niepublicznych, bo jest cała masa, prawda, szkół, te szkoły w chmurze, mnóstwo tych różnych alternatyw się pojawiło, to by zabrali. Wśród rodziców jest coraz większa grupa osób, które widzą, że chcą czegoś innego i tych szkół alternatywnych w Polsce powstaje bardzo dużo. Tylko że to niestety są oferty, za które trzeba płacić. I jeśli taki rodzic chciałby szkołę, w której dziecko będzie mogło rozwijać swoją kreatywność, umiejętność pracy w grupie, umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań, wyznaczania sobie samodzielnie celów, no wyobraźmy sobie takich ludzi, którzy opuszczają szkołę, umieją sobie samodzielnie cel wyznaczyć, jak do niego dążyć, takie szkoły oczywiście są. I ich jest stosunkowo dużo osób, które to robią, nie tylko budzące się szkoły, to jest tylko jeden wycinek, tak, budzące, a oferta w Polsce jest niesamowicie szeroka, również szkoły systemowe też się zmieniają. Jest na czym bazować, tylko potrzebne byłoby takie otwarcie przestrzeni dla tej różnorodności.
Ale dzieci, ale chłopak, ale dzieci!
Zacznę od tego, że w budzącej się szkole robiliśmy zawsze takie spotkania inspirujące. Zapraszaliśmy do szkół, które funkcjonują, taki dzień jak normalny dzień szkolny, więc tyle osób wchodziło, ile szkoła mogła przyjąć. Przyjeżdżali nauczyciele, dyrektorzy z innych szkół, którzy chcieli zobaczyć, jak się zmieniła szkoła, no ponieważ ja się zajmuję budzącymi, to o tych mówię teraz, jak się konkretna budząca się szkoła zmieniła, jakie wprowadzili zmiany. Ostatnio to robiliśmy głównie za pomocą internetu, bo wiadomo, pandemia, ale w listopadzie pojechałam do Sierpca. Tam jest taka szkoła liceum ogólnokształcące, Collegium Leonium, prowadzone przez księdza dyrektora Michała Kiersnowskiego i to jest szkoła, w której drugi rok z rzędu nie mają ocen cyfrowych. Wielu osobom się wydaje, że no jak to, no musimy mieć oceny, bo jeśli nie będziemy mieli tego kija i marchewki, to przecież nie będą się uczyć. I to jest największy nasz błąd, to są nasze wyobrażenia, ponieważ sami chodziliśmy do szkół, gdzie była ciągła presja i byliśmy zmuszani do nauki, to nam się wydaje, że tak być musi, że bez tego nie pojechałby ten pojazd. No i właśnie dlatego robimy takie spotkania. Przed pandemią, jedno z ostatnich spotkań to było w Grudziądzu, niepubliczna szkoła podstawowa numer 1 w Grudziądzu, gdzie też nie mają ocen cząstkowych. Teraz we wrześniu, kiedy były rankingi, których ja bardzo nie lubię, ale były publikowane rankingi, ta szkoła z Grudziądza w pierwszej dziesiątce, czyli bez presji, czy minimalizując presję i stawiając na ciekawe lekcje, bo to się łączy. Z jednej strony chcemy szkoły przyjazne wprowadzać, a z drugiej strony efektywnie działające, żeby wykorzystać każdą minutę lekcji na naukę, nie na pomiar, nie na klasówki, bo człowiek nie rośnie wtedy, kiedy jest mierzony, tylko wtedy, kiedy się rozwija, kiedy robi coś, czego jeszcze nie umie, kiedy coś ćwiczy. Więc ta szkoła z Grudziądza była w pierwszej dziesiątce w województwie kujawsko-pomorskim, tak? Minimalizując presję, nie ma obowiązkowych zadań domowych, nie ma ocen cyfrowych. Ale wrócę do Collegium Leonium w Sierpcu, bo to liceum, a liceum kończy się maturą. I matura jest takim egzaminem, który weryfikuje, prawda? I wiadomo, jakie owoce, po owocach poznajcie, jak mówi pewna mądra księga. No i w zeszłym roku, kiedy pierwszy rocznik bez ocen zdawał maturę, to okazało się, że znali świetnie, że dostali się nawet na te najbardziej oblegane, również na te najbardziej oblegane kierunki, tam gdzie zdawali, tam się dostali. Wszyscy, cały rocznik, dyrektor ksiądz Michał Kiersnowski to tak podkreślał właśnie, że nawet ci, którzy nie mieli w planach studiów, poszli na studia, jak zobaczyli, jak dobrze zdali i że bywają osoby, które nie wybierają się na studia, ponieważ mają niską samoocenę i uważają, że nie, że się nie nadają. Gdzieś już mieli jakieś tam drogi swoje życiowe ustawione inaczej, bez studiów, ale jak zobaczyli, jak świetnie zdali, to wszyscy, cały rocznik na studia poszedł. W tym roku w Sierpcu są 4 licea, więc to łatwo jest porównać, gdzie jak. I mieli tylu chętnych, że nie mogli wszystkich przyjąć. Byłam u nich w tym właśnie w listopadzie zeszłego roku, czyli 2 miesiące temu i prowadziłam rozmowy, bo chcę taki film też nagrać właśnie, taki reportaż, który by pokazał, jak działa szkoła bez presji. I wszyscy mówili o tym samym, i uczniowie, i nauczyciele, i dyrektor, że lubią szkołę, lubią się w szkole spotykać, że czerpią ogromną radość z bycia razem. Uczniowie mogą wyznaczać sobie swoje własne cele. Nikt im nie mówi, musisz być dobry ze wszystkiego, musisz mieć piątki, szóstki z góry na dół. To jest dzisiaj niemożliwe bez utraty zdrowia. Może są jakieś zupełne wyjątki, które są w stanie spełnić takie oczekiwania, ale to są absolutne wyjątki. Normalnie rozwinięte dziecko, młody człowiek po prostu nie może normalnie żyć, kiedy ma taką presję, żeby mieć same piątki z góry na dół. Więc tam w szkole się mówi, nie musisz być dobry ze wszystkiego, ale powiedz, z czego chcesz być dobry. Wyznacz sobie plan, wyznacz sobie cel w twoim życiu, jaki jest twój cel, a my nauczyciele, my szkoła, będziemy was w tym wspierać, żebyście osiągnęli swoje życiowe cele. I to są niezwykle ważne rzeczy, żeby wychować ludzi wewnątrz sterownych, żeby wychować ludzi, którzy nie będą, nie pozwolą sobą jak chorągiewką machać, których ani się nie urobi propagandą, ani marketingowymi chwytami. Ludzi, którzy naprawdę mają swój system wartości, mają sobie sami, wyznaczają cele i wiedzą, jak do tych celów dążyć, wiedzą też, kogo prosić, no bo w szkole nauczyciele są po to, żeby pomagać, więc wiedzą, do kogo pójść, żeby dostać to, czego potrzebują. I kiedy rozmawia się z takimi ludźmi, takimi świadomymi, takimi, którzy jeszcze opowiadają, my teraz w naszej szkole mamy czas i na naukę, i na normalne życie. Właśnie ksiądz Kierstnowski, dyrektor Kierstnowski opowiadał, że musieli wprowadzić ograniczenie w popołudniowych zajęciach sportowych, ponieważ tylu ludzi przychodzi z uczniów, mówię przecież o uczniach, przychodzi na zajęcia sportowe, bo mają taką potrzebę wyszaleć się, tak, być razem w takiej radosnej atmosferze i musiał wprowadzić ograniczenie, że dwa razy w tygodniu wolno na te SKS-y przychodzić, bo było za dużo osób i tak wynajęli jeszcze salę w mieście poza tą swoją salą w szkole. Dziewczyny mi opowiadały, że w szkole jest jakiś klub, gdzie teatr robią, kółko teatralne, że mają czas na teatr, na spacery, na sport, na spotkania i na naukę, że na wszystko jest czas, ale nie ma ciągłych testów, nie ma ciągłych klasówek, ponieważ to jest coś, co rodzicom musimy tłumaczyć. Bardzo duża część tej pracy budzącej się szkoły to jest wyjaśnianie rodzicom, że jak dziecko ma dużo ocen i siedzi nad zeszytami ćwiczeń i wstawia tam słowa w luki, to nie jest efektywna nauka. Wielu rodziców mówi, o, dużo stopni i tam siedzi, coś tam wpisuje, to się uczy. Nie, to jest najmniej efektywny sposób uczenia się. I kiedy szkoły zaczynają rozumieć, kiedy dziecko się najefektywniej uczy, jak odróżnić zadania, które są prawdziwymi ćwiczeniami, od zadań, które ćwiczeniami nie są, a tylko je udają, są narzędziami pomiaru, a takie dominują w zeszytach ćwiczeń. W zeszytach ćwiczeń nie ma ćwiczeń z metodycznego punktu widzenia, mówię teraz jako metodyk. Jak się wpisuje w lukę poprawną odpowiedź, to jest narzędzie kontroli. Ja kontroluję, czy dziecko wie, co jest stolicą Francji. I kiedy nauczyciele się kształcą, zaczynają rozumieć, że to musi być właśnie aktywność uczniów, bo nauka wymaga aktywności uczącej się jednostki. Wszystko, co tę aktywność hamuje, hamuje procesy uczenia się. No wiedziała o tym Maria Montessori, wiedzieli o tym wszyscy reformatorzy edukacji. Maria Montessori mówiła, pomóż mi zrobić to samemu. Nie wytłumacz mi, tylko pomóż mi zrobić to samemu. No i dlatego trzeba odejść od kultury nauczania i przejść do kultury uczenia się.
Właśnie, właśnie. O tym może teraz powiemy w końcu. To brzmi trochę tak, no cóż, tak potocznie. Myślę, że każdemu wydaje się, że no przecież zaraz w szkole się uczymy, prawda? Ale jak to wygląda w rzeczywistości? Czym się różnią te dwie kultury? Kultura nauczania i kultura uczenia się.
Najpierw trzeba powiedzieć tak, sam fakt, że ktoś naucza i coś wyjaśnia, nie znaczy, że uczniowie się uczą. Może być tak, że ktoś przeprowadzi całą lekcję, wyobraźmy sobie lekcję matematyki, stoi nauczyciel przy tablicy, zapisuje, rozwiązuje jakiś układ równań, zapisuje na tablicy poszczególne etapy, a uczniowie siedzą i przepisują do zeszytu i skupiają się na tym, żeby wszystko dobrze przepisać. Być może na końcu lekcji nikt nie wie, o co chodzi i po prostu mają w zeszycie przepisane. No, czy ktoś się czegoś nauczył? Może być tak, że się ktoś nauczył, ale doświadczenie pokazuje, że duża część uczniów przychodzi do domu, pokazuje, co w tym zeszycie ma i teraz mówi, no i nie umiem zrobić zadania domowego. No to co, to była dobra lekcja, czy to nie była dobra lekcja? Czy powinniśmy się jako nauczyciele, a ja przez wiele lat, jak już powiedziałam, pracowałam jako metodyk, zajmowałam się metodyką i zawsze uczyłam moich studentów. Żeby się dowiedzieć, czy wasza lekcja jest dobra, czy nie, musicie zapytać uczniów, musicie zadać to pytanie, musicie pytać rodziców, czy potrafią zadanie domowe odrobić, czy radzą sobie, czy rozumieją. Najlepiej ankiety, chociaż z uczniami można w szkole też rozmawiać. I jeśli chcę to wiedzieć, to jeśli stosuję teraz kulturę nauczania, to do mnie dochodzi, że coś tu jest nie tak. Ja sama zaczynałam od takiego polskiego nauczyciela. Ja po studiach poszłam uczyć do szkoły i ja jedyne, co umiałam, to umiałam dobrze, taką mam nadzieję, dobrze wytłumaczyć i później były odpytywania przy tablicy, kartkówki, klasówki, testy, diagnozy. To był cały mój repertuar metodyczny. Czyli były dwa etapy: podawanie informacji, tak, wyjaśnienie, a potem pomiar dydaktyczny, a potem kontrola. A kiedy się mieli uczyć? No zakładało się, że uczą się uczniowie wtedy, kiedy nauczyciel mówi, wyjaśnia. No nie. Proces uczenia się, tak jak już powiedziałam, wymaga aktywności uczącej się jednostki. Tak bardzo mi zależy, ja się cieszę, że rodzice teraz, mam nadzieję, że rodzice mnie słuchają, bo jak to zrozumieją, rodzice to będą wiedzieli, dlaczego dzieci mają problemy, jeśli mają. W kulturze nauczania są dwa etapy, podawanie wiedzy i kontrola. W kulturze uczenia się trzy etapy. Podawanie wiedzy, proces uczenia się i ta ewaluacja, kontrola. Z pierwszej i ostatniej części można zrezygnować. Mogę zrezygnować z podawania wiedzy, bo uczniowie mogą obsłużyć się sami. Są różne materiały, mają podręczniki, mają internet, mają mnóstwo źródeł, dostępnych źródeł informacji. Ja mogę też zrezygnować z kontroli, z pomiaru dydaktycznego, bo są metody sprawdzania takie, które nie zabierają czasu, nie przerywają procesu uczenia się. Tylko z jednego etapu nie mogę zrezygnować, z tego środka, czyli z uczenia się. Jeśli byśmy zapytali dzieci, notujcie w zeszycie, bo ja to z moimi studentami robiłam w czasie praktyk pedagogicznych, kiedy obserwowali lekcje innych nauczycieli, mieli mierzyć, ile czasu lekcji jest przeznaczone na naukę. Czyli najpierw nauczyciel wchodził, się witał, sprawdzał obecność, potem sprawdzał zadanie domowe, potem się denerwował, czemu kto tam nie ma wyjętej książki, czy dlaczego Mateusz nie ma zeszytu. Te wszystkie rozmowy takie, które wokół tych spraw się toczą. Potem zrobił wykład, wyjaśnił nowe rzeczy, na koniec zadał zadanie domowe i ile czasu zostało na efektywną naukę poprzez aktywność uczniów. To najczęściej jest mniej niż 10 minut. To wyjaśnia, dlaczego w edukacji domowej nauka wymaga dużo mniej czasu. Jak sobie wyobrazimy, ile czasu idzie w cudzysłowie na rozkurz. Tak samo na rozkurz tutaj też zaliczam wszystko to, co jest z pomiarem dydaktycznym związane. Każda klasówka, każda kartkówka, każdy test to jest przerwa w procesie uczenia się. Im więcej ludzie są kontrolowani, dzieci, uczniowie, tym mniej się uczą. Uczyć powinny się w szkole i to jest jedna z głównych idei budzącej się szkoły. Po pierwsze, szkoła przyjazna, bo człowiek uczy się wtedy, kiedy ma poczucie bezpieczeństwa. Kiedy nie ma poczucia bezpieczeństwa, skupia się na ochronie swojego bezpieczeństwa, a nie na rozwoju. I po drugie, każdą minutę lekcji wykorzystać na efektywną naukę. Zachęcamy nauczycieli, żeby szukali pomysłów, żeby od siebie się dowiadywali, żeby... Dlatego też na Facebooku budzącej się szkoły często udostępniam przykłady lekcji, tak? Ciekawa lekcja matematyki, ciekawa lekcja przyrody, geografii, odkrzesłowienie, wychodzenie z ławek. Szkoły nie można zamykać, szkoła nie może być oderwana od życia. Dzieciaki muszą wychodzić do lasu, do parku. Dlaczego się mają uczyć o drzewach rosnących w lesie z podręcznika, jak można wyjść ze szkoły i zobaczyć te drzewa czy te krzewy? Jak to połączymy, jak zadbamy o relacje, dobre, wspierające relacje i zadbamy o to, żeby lekcje były ciekawe i żeby na lekcjach uczniowie uczyli się, powiedzmy, przez 40 minut, no to zupełnie się zmieni ich życie. To zupełnie się zmieni to, co dzisiaj mamy, że siedzą w szkole, ucząc się, przychodzą do domu, popołudniami siedzą i często wieczory całe, i to nie tylko dzieci, całe rodziny.
Małe dzieci, mały chłopak, małe dzieci!
Jesteście Radiem Rodzina. Ja uważam, że dzisiaj powinniśmy bić na alarm, trzeba bronić polskich rodzin. Polskie rodziny mają prawo do bycia razem, do czasu wolnego, do wspólnego gotowania, do chodzenia na spacery, do odwiedzenia babci w ciągu tygodnia, do tego, żeby pójść do babci na urodziny, jak ma akurat w środę czy w czwartek, a nie, że dzieci mówią, nie mogę jechać na weekend do babci, bo ja mam tyle zadane, bo będę miała w przyszłym tygodniu 4 testy, tak? Rodzina ma swoje prawa i nie może być tak, że całe życie dzieci i rodzin kręci się wokół szkoły. To jest nie tylko niedobre dla dzieci, to jest niedobre dla rodzin, to jest niedobre dla całego narodu naszego. No i przede wszystkim to jest nieefektywne. Młody człowiek, który nie ma czasu na to, żeby czytać książki, które jego interesują, pójść z mamą na zakupy, pobawić się z rodzeństwem, to nie będzie człowiek, który się będzie dobrze rozwijał. Dzisiaj już na przykład wiemy, jakie problemy są, epidemia krótkowzroczności wśród dzieci. My już to wszystko wiemy, za mało czasu na świeżym powietrzu, żeby oko mogło się odpowiednio skalibrować, rozwinąć. Dzieci muszą być przynajmniej 3 godziny na świeżym powietrzu. I kiedy zaczynamy to wszystko rozumieć i widzimy, jak my chcemy chodzić na skróty, nie po co mają iść do lasu czy do parku, niech sobie z podręcznika zobaczą, jak drzewa wyglądają czy krzewy. Po co mamy pokazywać, jak ciekawy jest świat, jak możemy powiedzieć, masz się nauczyć, bo dostaniesz 1. My dorośli ciągle uważamy, że chodzenie na skróty, czy wielu z nas jeszcze uważa, że chodzenie na skróty jest lepsze, że zamiast wytłumaczyć dziecku, to ja mogę zabronić i karę dać. No na krótką metę kary i nagrody działają, rzeczywiście, na krótką metę działają, ale jeśli chcemy wychować ludzi, którzy robią dobrze, nie dlatego, że ktoś widzi i zostaną ukarani albo dostaną nagrodę, tylko chcemy wychować ludzi, którzy robią dobrze, bo tak jest dobrze, bo tak trzeba, którzy wiedzą, że w życiu trzeba coś robić i w życiu trzeba dbać o swój pokój, o porządek. Ja też piszę takie książki, które są książkami dla dzieci i dla dorosłych. Ostatnia część Piernikowej Wyspy nosi tytuł A co za to dostanę? Tam jest taki fragment, kiedy Budzisław mówi do starszego brata, nie jestem taki głupi, żeby sprzątać, jeśli nie dostanę za to żadnego punktu, bo od rodziców dostają punkty za wszystko. No, no, czy chcemy wychować dzieci, które sprzątają, pomagają w domu, uczą się, zajmują się, pomogą komuś, kto jest w potrzebie, tylko dlatego, że dostaną za to jakąś nagrodę? Czy chcemy wychować ludzi, którzy wiedzą, że jak się w domu razem mieszka, to się razem przygotowuje posiłki, to się razem sprząta, to się dba o swój dom, o swoje mieszkanie, że człowiek się uczy i robi wiele innych rzeczy. I jak widzę szkoły, na przykład szkoły demokratyczne, których w Polsce jest coraz więcej, gdzie nie ma żadnego przymusu, żadnego. Mogą iść na lekcje, mogą nie iść na lekcje i robić sobie co innego. Tak? Często te szkoły mają duży teren, mogą dzieci robić co innego. I jak na końcu pytam, no i jakie są efekty, jak kończą, jak zdają te testy, to średnia jest taka sama jak w tych szkołach z przymusem. Tyle, że mają normalne dzieciństwo, normalne, szczęśliwe dzieciństwo, bo to jest znowu taka ważna rzecz, którą musimy tłumaczyć rodzicom, że my możemy wychować dzieci tak, żeby wiedziały, że w życiu mogą realizować swoje własne cele i marzenia. Albo możemy je wychować tak, żeby kiedyś ktoś zatrudnił je do realizacji swoich. Jeśli nauczymy dzieci, że mają prawo mieć swoje plany, swoje zainteresowania, że coś im w duszy gra, ktoś jest do czegoś stworzony. Pamiętamy te lektury ze szkoły jeszcze, Janko Muzykant, który tak on chciał grać, to było to, co go pociągało. Jednego to pociąga, drugiego tamto. I jak teraz ciągle im machamy przed nosem tymi marchewkami, tymi nagrodami, albo machamy kijkiem, oj, oj, bo jak nie zrobisz, to dostaniesz 1, to dostaniesz karę, to będziesz miał szlaban na komputer czy na wyjście do kolegi. Jak wprowadzimy już dzieci do tej marchewkowej krainy, to one tracą zdolność wsłuchiwania się w to, co im w duszy gra, co je interesuje. I kończą takie dzieciaki szkołę, robią maturę, mają nawet na tej maturze świetne wyniki, tylko nie wiedzą, co dalej, dokąd dalej, no bo były przyzwyczajone, już się nauczyły, to trzeba powiedzieć, my dorośli nauczyliśmy dzieci tego, że idzie się tam, gdzie się dostaje 6, 5, gdzie marchewki. I bardzo często nie wiedzą, na co iść na studia, mają pomysły od sasa do lasa, a może to, patrzą na różne takie właśnie prestiżowe kierunki, a to być może był ktoś, kto byłby świetnym dziennikarzem albo byłby świetnym fotografem, ale no, medycyna czy te kierunki takie najbardziej prestiżowe. Łatwo jest zabić w ludziach wewnątrz sterowność. Oceny, kary, nagrody to jest tak jak cukier. Oceny są jak cukier, uzależniają. I kiedy zaczniemy wprowadzać ten cukier, to bardzo łatwo jest zabić smak. Nie czuje się, że kukurydza jest słodka, że pomidory są słodkie, że ziemniaki są słodkie, tylko już gonimy za tym cukrem, który ma tak intensywny smak. Kary, nagrody po prostu niszczą motywację wewnętrzną i dzieci przestają móc rozpoznawać swoją drogę życiową. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy mówili właśnie to, co w sierpcu w szkole, w kolegium Leoniu. Nie musisz być dobry ze wszystkiego, ale powiedz, z czego chcesz być dobry. Powiedz mi, co ciebie interesuje.
Cześć, kochani.